I ja was witam, drodzy bracia i siostry, w tym nowym roku i cieszę się, że mogę niektórych z was tutaj osobiście dzisiaj widzieć, ale że i wielu z was może widzieć znowu tych, którzy stoją tutaj w przodzie. Tak już jest zwyczajem, że na początku roku, w tą pierwszą niedzielę, chcemy czytać wiersz, który wybraliśmy dla zboru i chcemy zastanowić się nad tym, co Duch Boży chce powiedzieć nam na początku tego roku. Ten wiersz, może niektórzy z was już czytaliście, jest z Księgi Izajasza z 40 rozdziału. Zaraz ten pierwszy wiersz, ale żeby pozostać w kontekście, żeby zrozumieć ten sens tego słowa dla tamtejszej sytuacji, więc będę go czytał z dalszymi wierszami. Ono brzmi tak: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Głos mówi: zwiastuj. I rzekłem: co mam zwiastować? To: wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Chciałbym jeszcze w takiej skróconej wersji przeczytać to w jednym czeskim tłumaczeniu, a ono brzmi: pociesz te mój lid, a dodej temu odwahy. Nieżnie oznam te obywatelom Jeruzalema, że je ich ciężkie czasy skończyli, a że je ich provinění je odczynieno. Všichni lidé jsou jako tráva, a jejich sláva je polní kvíti. Slovo našeho Boha je však věčné. Kiedy na tym sylwestrowskim wieczorze czytałem po raz pierwszy ten wiersz, bardzo dobrze go znając, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, tak to, co najpierw uświadomiłem sobie, to właśnie takie połączenie wierszy, które otrzymaliśmy na początku roku 20, a na początku roku 21. Właśnie na tym Sylwestrze przypominaliśmy, że ten rok, niełatwy rok 20, rozpoczynaliśmy z tą obietnicą: nie bój się, wytrwaj, zobaczysz pomoc Pana. Było to słowo dla narodu izraelskiego, kiedy stali przed Morzem Czerwonym, kiedy z tyłu na nich naciągała armia egipska, kiedy nie było wyjścia. A wtedy Bóg przez Mojżesza mówi temu narodu: nie bój się, wytrwaj, zobaczysz, że Pan ci pomoże. A wtedy, kiedy przeszli przez to Morze Czerwone, to nastąpiła wielka radość w całym tym narodzie. Przyszło to niesamowite pocieszenie, pocieszenie po tym trudnym doświadczeniu, ale też i po poznaniu Bożej mocy. Wiecie, kiedy widzimy nasze dziecko w jakiejś trudnej sytuacji, może wtedy, kiedy nastanie burza, kiedy błyski, grzmoty przerażają nawet dorosłych, to co dopiero te dzieci, które właśnie w tej stresowej chwili chcemy jakimś sposób pocieszyć. I mówimy do dziecka: nie bój się, jestem z tobą. Nie bój się, bo burza skończy i znowu słonko będzie świecić. Nie musisz się obawiać, nie musisz się bać, kiedy ja trzymam ciebie we swoich rękach. Może też być i trudna chwila dla dziecka, kiedy nie powodzi mu się w szkole tak, jakby się chciało. Kiedy świadectwo jest słabsze. Co wtedy robi miłujący ojciec, miłująca matka? Chce pocieszyć to dziecko, widząc perspektywę, widząc to, że na jednym świadectwie nie zesypie się cały świat. Pocieszamy go może właśnie takim bardzo naturalnym sposobem. Ja też miałem trójki, ja też miałem złe świadectwo, a zobacz, gdzie jestem dzisiaj. Zobacz, przeżyłem to. Chcemy pocieszyć. Jest to coś bardzo, bardzo naturalnego. Ten wiersz z Księgi Izajasza, wiersz, który jeszcze raz powiem, brzmi tak pięknie. Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi wasz Bóg. Był powiedziany w takim bardzo przełomowym miejscu. Ten wiersz też rozpoczyna właściwie Nowy Testament, dlatego że ta najstarsza synoptyczna Ewangelia jest Ewangelia Marka, która zaraz w pierwszym rozdziale, w pierwszych dwóch wierszach cytuje proroka Izajasza. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje twoją drogę. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. To są właśnie wiersze, które przed chwilą czytaliśmy z Księgi Izajasza. To słowo brzmi dla zniechęconych wygnańców, którzy przeżyli koszmar niewoli babilońskiej, a teraz czeka ich odbudowa świątyni, odbudowa murów jeruzalemskich, odbudowa zdewastowanych domów po 70 latach. Cyrus, król perski, umożliwia im wrócić do swojego kraju. Nawet wyposaża ich tymi rzeczami, które będą potrzebowali do tej odbudowy, pieniędzmi, materiałem. Ta droga przypomina im tą starą drogę z Egiptu do ziemi obiecanej. Też im Egipcjanie na drogę dali wiele złota, wiele cennych naczyń i rzeczy, z których mogli wybudować sobie przybytek, aby mieć miejsce, gdzie będzie przebywał Bóg, aby ta świadomość, że nie idą sami, ale jest z nimi Bóg, jest z nimi ta pociecha, nadzieja i ochrona była bardzo widoczna. Ten 40 rozdział rozpoczyna się tak bardzo melodycznie, bardzo pięknie, kiedy są tam podkreślone te trzy słowa: pocieszajcie, mówcie, wołajcie, dopełnił się czas niewoli, odpuszczona jest jego wina. Pocieszajcie, przypominajcie, nawet wołajcie pomiędzy tych ludzi, aby oni to słyszeli. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Ten tekst we wszystkich czterech Ewangeliach jest właśnie odniesiony do służby Jana Chrzciciela. A więc Izajasz nie tylko mówi o pociesze związaną z powrotem do drogi, do ziemi obiecanej z Babilonu, ale mówi też i o czasie, kiedy to Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako ta największa pociecha. Izajasz właśnie przyjmuje od Boga w pewnym czasie to zadanie zwiastować pociechę, nadzieję, nowy początek. To nie jest taka tania pociecha, to nie są tylko takie słowa ludzkie, które często używamy, aby kogoś pocieszyć, kiedy dostał się do trudnej sytuacji, kiedy mówimy mu, nie bój się, będzie lepiej. To tak wszyscy mają, ale znowu będzie na pewno lepiej. Musisz jakoś przebrnąć przez to, a wierzyć, że nie będzie gorzej, ale będzie lepiej. To są słowa. Ale Izajasz mówi tą pociechę, która ma daleko głębsze znaczenie. Jednym dechem jednak, kiedy pyta się Boga, tak co mam konkretnego powiedzieć, to Bóg mówi mu, zwiastuj, że wszelkie ciało jest trawą i cały jego wdzięk, jego sława, jak kwiat polny. Trawa usycha, a kwiat więdnie. Dzisiaj na początku tego nabożeństwa słyszeliśmy świadectwo młodej matki czterech dzieci, która chce żyć, która chce służyć swoim dzieciom, troszczyć się o nie, ale w jednej chwili to życie jak kwiat zaczął więdnąć. Pan Bóg chciał podkreślić przez te słowa Izajasza to, kto jest ten trwały, niezmienny, a kto jest przemijający. My ludzie jesteśmy jak trawa, jak kwiat polny, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Całe te święta przypominaliśmy sobie, że nic na tym świecie ważnego się nie odegrało, co by nie poprzedzało Boże Słowo. Że przyjście Jezusa Chrystusa było przedpowiedziane przez proroków na wielu miejscach. I właściwie pełniło się to, co Bóg przedpowiedział. Nie co sobie życzyli ludzie, albo co naplanowali ludzie, ale przedpowiedział to Bóg. I na podstawie tego, że było to w Bożym planie, tak stało się to, chociaż ludzie chcieli temu zaprzeczyć, chociaż niektórzy nie zgadzali się z Bożą wolą. Te noworoczne wyroczki, jak je nazywamy, te wiersze biblijne, to już jest długoletnia tradycja. Jest to jakiś zwyczaj. Ale to słowo, które przyjmujemy od Pana, które przyjmujemy z modlitwą i z tęsknotą w sercu, aby ono było na początku tego roku czymś, o co możemy się oprzeć, co możemy zrozumieć dla swojego życia, i ma swoje znaczenie, wielkie znaczenie. Za cały ten rok, za tych 365 dni przeczytamy i usłyszymy bardzo wiele informacji. Wiele z nich właściwie za kilka minut zapominamy, dlatego że interesujemy się czymś dalszym. Ale tak jak powiedział to prorok Izajasz, Słowo Boże to nie jest informacja, to jest zdrój życia, zdrój duchowego życia. I w taki sposób chcę patrzeć się na ten wiersz, który jest zdrojem życia. Wiersz, który brzmi, pocieszajcie mój lud. Tak to sobie życzy Bóg. I dla zrozumienia naszego zboru patrzę się na ten wiersz z dwóch stron. Przede wszystkim to pocieszenie było adresowane dla narodu izraelskiego, dla miasta Jeruzalem. Wiecie, my jesteśmy tą generacją, która, mogę powiedzieć tak generalnie, odrzuciła Ewangelię zastępczą. To znaczy Ewangelię, że Bóg odrzucił naród izraelski, który nie przyjął Jezusa, który go ukrzyżował, i wszystkie te obietnice i wszystkie te wyrocznie dla narodu izraelskiego przeszły na Kościół. I jeżeli ktoś z narodu żydowskiego chce należeć do Bożego Królestwa, to musi włączyć się do tego Kościoła, ale naród izraelski jako naród był Bogiem odrzucony. Było to niesamowite kłamstwo. Było to kłamstwo, które spowodowało to, że przez całe stulecia Kościół tak chyba najwięcej znęcał się nad narodem izraelskim, nad narodem, którego sobie umiłował Bóg. Dotykał się źrenicy Bożego oka, dlatego że nie szanował, nie miał w poszanowaniu czegoś, co tak bardzo w poszanowaniu miał Bóg, miał Jezus. I nie tylko, że przyszedł taki czas, który jest takim znakiem końcowych czasów, że nie tylko kościoły zielonoświątkowe czy protestanckie, ale nawet kościół katolicki, nawet z ust papieża wyszło właśnie ten żal nad tym, że w taki sposób zrozumiewaliśmy pozycję, miejsce narodu izraelskiego. I właściwie razem z tym poznaniem musi naturalnie przyjść to drugie, to, co miało istnieć przez całe te stulecia. Pocieszenie dla narodu izraelskiego, pocieszenie dla narodu, który może najwięcej w świecie wycierpiał, dlatego kim jest, dlatego, że zrodził Mesjasza, że zrodził Jezusa. I chciałbym zachęcić nas wszystkich, zainteresujmy się więcej narodem izraelskim. Zainteresujmy się tymi obietnicami, które są dla nich wypowiedziane. Zainteresujmy się właśnie po to, aby wszędzie, gdziekolwiek jeszcze przenosi się ten antysemityzm, żeby móc tam wnieść światło, żeby móc dać to świadectwo, że ten naród Bóg nie odrzucił, że ten naród Bóg miłuje. O pochwyceniu Kościoła dzisiaj istnieją co najmniej trzy różne interpretacje, w jaki sposób to pochwycenie nastanie, w jakim czasie ono będzie. I te interpretacje się dosyć od siebie różnią. Ale jeżeli mówimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na tą ziemię, to Pan Jezus nie przyjdzie ani do Warszawy, ani do Pragi, ani do Paryża. Ale Pan Jezus na pewno przyjdzie na Górę Oliwną. I nie ludzie, ale aniołowie powiedzieli apostołom, którzy widzieli odchodzić Jezusa z tej ziemi, że On przyjdzie tak, jak widzieliście Go idącego do nieba. Jak odszedł, w taki sposób przyjdzie na Górę Oliwną. I w tym nie ma żadnej innej interpretacji niż takiej, że Jezus, kiedy przyjdzie, to przyjdzie tam do narodu izraelskiego. I dlatego tak bardzo potrzebne jest, abyśmy jako Kościół, abyśmy jako oblubienica Jezusa miłowali tego, kogo miłuje Jezus. Miłowali braci, którzy są częścią narodu izraelskiego. A to drugie, wierzę temu, że Bóg ma pocieszenie nie tylko dla narodu izraelskiego, ale też i dla Kościoła, dla oblubienicy, dla nas. I ono może brzmieć dla nas w jakiś sposób. I tak się właśnie zainteresowałem, w jaki sposób ono brzmi dzisiaj dla nas. Jeszcze chcę powrócić do tej księgi Izajasza, dlatego że bardzo ważne jest wiedzieć, że pierwszych 39 rozdziałów to są rozdziały, które właściwie niosą sąd. To są rozdziały, w których Izajasz mówi, dlaczego naród izraelski musiał opuścić swoje umiłowane miasto, swoją świątynię, na którą byli tak dumni i musieli na 70 lat iść do niewoli. W tych 39 rozdziałach jest tylko raz użyte słówko pocieszenie w 12 rozdziale. Inaczej tam jest sąd. A od 40 rozdziału zaczynają rozdziały aż do końca które mówią o pociesze, o nadziei, o radości, o nowym okresie. Jest to taki przełomowy punkt. I rozważając nad tym wierszem, modliłem się i mówiłem: Panie, czy i nasz zbór jest w takim przełomowym czasie? Czy i dla naszego zboru jest to taki czas, kiedy chcesz coś zmienić? Wierzyłem i wierzę cały czas, że od nowa, początek czegoś nowego była wizją tych braci, którzy służyli tutaj przede mną. Była to wizja nie tylko odnowy, przemiany tych rzeczy zewnętrznych, ale oni tęsknili i ja tęsknię po tej duchowej odnowie, po tej przemianie, która ma swoją łączność z uzdrowieniem tego, co było, z uzdrowieniem tej przeszłości, która jest już za nami. Co wszystko mieści się w tym pocieszeniu, które mówi Izajasz do Izraela i które my możemy sobie przybliżyć i właściwie powiedzieć: Panie, to jest też i dla mnie. To pierwsze, w tym pocieszeniu jest odpuszczenie, odpuszczenie przeszłości. Bóg inicjatywnie daje taką ofertę. Ja wam odpuszczam. Już koniec sądów, rozpoczyna się czas łaski, czas nowego stosunku. W psalmie 103 psalmista rozpoznaje Boga i w 9 wierszu mówi: nie będzie się na wieki Bóg wadził, ani gniewu wiecznie chował. To nie jest charakter Boży, aby na wieki wadził się, aby na wieki niósł względem człowieka coś. Bóg, charakter Boga, DNA Boga jest chęć odpuścić, przebaczyć, dać nową okazję, dać nową możliwość. Bracia i siostry, i my to odpuszczenie możemy przyjąć od Boga. To odpuszczenie przynosi właściwie początek, uzdrowienie czegoś, co mogło nas zniewalać. To drugie, co dzisiejsze słowo nam daje jako ofertę, możliwość powrotu do Bożej bliskości, do Jego obecności. On mówi o tej drodze, która ma być wyrównana, przygotowana, aby powrócić do Jeruzalem, do bliskości Boga. Znowu sobie przypomniałem, ile tych ludzi tutaj, w tym zborze, znalazło pociechę z odpuszczenia, z przyjęcia przez Jezusa Chrystusa. Ile tutaj ludzi było, którzy cieszyli się, że Bóg nie gniewa się na nich, ale miłuje ich. Ale wielu dzisiaj z tych pozostaje gdzieś zniewolonych, gdzieś z dala. Stracili się w tym życiu. I to jest oferta, to jest nasza odpowiedzialność. Szukajmy drogi do pociechy względem tych ludzi. Szukajmy drogi do tego, aby zaprosić ich, dać im nowe zaproszenie. Bóg was miłuje. On jest tutaj właśnie po to, aby napełnić ciebie radością. To trzecie, to jest właśnie to, że kiedy nie chodzi się jakąś drogą prawidłowo, to ta droga zaczyna zarostać. Jeżeli jakieś drzewo spadnie na tą drogę, nikt go nie usuwa, bo nikt po tej drodze nie chodzi. Ale kiedy znowu zaczyna się używać tą drogę, to trzeba ją dać do porządku. Kiedy są rzeczy, które stały się przeszkodą, te przeszkody muszą być usunięte. I to było wezwanie dla narodu izraelskiego. To było wezwanie dla tych, którzy byli zrezygnowani, a jednak mogli się wrócić. Takim bardzo pięknym przykładem właśnie tego, co Bóg przygotował dla narodu izraelskiego i co Jezus opowiada w podobieństwie o marnotratnym synowi, który też się pogubił, który też był zniewolony rzeczami, które nie przyniosły mu ani radości, ani szczęścia. Postanawia wrócić. Uświadamia sobie, ile przeszkód na tej drodze z powrotem do Ojca jest. I w takiej pokorze zgadza się z tym, że już nawet nie będzie prosił swojego Ojca o to, aby być przyjęty za syna, ale przynajmniej za sługę, bo sługa u Ojca ma się o wiele lepiej niż on ma się w tym świecie. Ale wracając, otrzymuje płaszcz, otrzymuje autorytet, znak synowstwa, otrzymuje pierścień jako tą pieczęć, że naprawdę jest synem. Otrzymuje buty, otrzymuje to wyposażenie do swojego życia, a potem idzie się weselić razem z ojcem, ze służebnikami, z wszystkimi tymi, którzy wstępują do tej sali, aby przeżyć radość, że ten umarły syn znowu żyje. Pan Bóg na początku roku 20 powiedział nam: nie bój się, zaufaj mi, ja cię ochronię. A dzisiaj chcę wprowadzać nas do pewnej radości. Radości, która przychodzi od Boga jako od Ojca. Wystarczy tylko przybliżyć się do Niego, przyjść. Tylko Bóg może nas naprawdę pocieszyć. A my otrzymujemy to zadanie, abyśmy tą pociechę nieśli, abyśmy ją zwiastowali. Każdy, kto chce uczestniczyć w tym posłaniu, potrzebuje mieć w swoim sercu tą radość. Potrzebuje, aby ona paliła się i mogła zapalać drugich. Izajasz mówi: mów do serca, Jeruzalem. Do serca można mówić tylko z serca do serca. I dlatego to nie jest tylko informacja, ale to jest życie. To jest perspektywa, którą na początku roku mówi do nas Boże Słowo. I ja mu za to jestem bardzo wdzięczny. To pocieszenie niech niesie, niech dojdzie do wszystkich tych załamanych, do tych, którzy się dzisiaj jeszcze boją, obawiają się o swoje życie, którzy zrezygnowali. A jednak Bóg ich nie odrzuca. Jednak Bóg chce do nich na nowo przemówić. Pozwólcie, że jeszcze będę się modlił. A jeżeli mnie słyszysz, jeżeli właśnie należysz do tych, którym brak radości w życiu, możesz i dzisiaj poprosić swojego Pana: Panie, jeżeli tak jest prawdą, to chcę przybliżyć się do Ciebie, abyś napełnił mnie swoim duchem, duchem radości, do tego, żeby ten rok nie rozpoczynać ze strachem, ale z nadzieją, że Ty jesteś ten dobrotliwy Bóg. Pomimo tej naszej zranitelności po czesku, pomimo tego, że jesteśmy tylko trawą, Ty masz słowa żywota wiecznego. Ojcze, tak chcę Tobie bardzo dziękować za to, że pomimo nieposłuszeństwa narodu izraelskiego, Ty ich nie odrzuciłeś. Ty miłujesz ten naród, Ty błogosławisz temu narodu. Dziękujemy Tobie, że właśnie z tego narodu mogliśmy wziąć Boże Słowo. Mogliśmy wziąć, przyjąć i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za to, że ten naród może dzisiaj istnieć, a że w tym narodzie jest wiele tych, którzy poznali Ciebie, Jezu, jako swojego Masjasza. Panie, tak się modlimy o to, żeby i w tym nowym okresie, i w tym nowym roku ten naród, pomimo stałego niebezpieczeństwa, mógł coraz więcej przeżywać świadomość tego, że Ty go chronisz, że Ty nie pozwolisz, aby ten naród był zniszczony, wepchnięty w morze. Chcemy należeć do tych narodów, które błogosławią Izraelu, które błogosławią miastu Jeruzalem. Dziękuję też, Panie, za to, że możemy i my, Twoje dzieci, oczekiwać tego pocieszenia przez Ducha Świętego, tego pocieszenia do konkretnej sytuacji naszego życia. Panie, tak modlę się za wszystkich tych, którzy zrezygnowali, a jednak nie są szczęśliwi, a jednak mają świadomość tego, jak wiele w życiu stracili. Panie, modlę się o to, byś Ty dał łaski ku temu, aby oni byli zachęceni wrócić do Ojca, wrócić, aby przeżyć chwilę wielkiej radości, aby się radować ze swoim Ojcem, aby się radować z tego, że pomimo wszystkich tych trudności tego świata, tego Babilonu, tego systemu świeckiego, Ty przygotowujesz tysiącletnie królestwo. Ty przygotujesz coś, co będzie czasem pokoju, radości, życia, miłości. Panie, chcemy się do tego schować. Zagarnij Ty nas, Panie, do tych pocieszonych ludzi. Niech to Twoje błogosławieństwo dotyka się naszych ciał, ale przede wszystkim naszej duszy, naszego ducha. W Twoim imieniu, Panie, wypraszam błogosławieństwo dla wszystkich rodzin naszego zboru, wszystkich naszych przyjaciół, którzy chcą Ciebie naśladować, którzy wyznali Ciebie jako swojego Zbawiciela. Modlę się o błogosławieństwo dla każdej generacji. Modlę się o to, by ta nasza radość nie była tylko uzależniona na tych ziemskich rzeczach, ale źródłem tej radości byłeś Ty sam. Amen.